pytanie, z którym przychodzi uczony w prawie do Jezusa: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Można byłoby przełożyć chyba na inne pytanie, które jakoś często może wybrzmiewa gdzieś w naszej religijności. Co mam czynić, żeby zasłużyć na życie wieczne? Co mam czynić, żeby zasłużyć na niebo? To pojęcie zasługi, myślę, że jest takim pojęciem, które dzisiaj obrosło taką złą sławą. I zdecydowanie staramy się pokazać, że w relacji z Panem Bogiem naprawdę na nic się nie zasługuje. Że ta relacja nie jest oparta na modelu zasługiwania, gdzie przez zasługę rozumie się takie trochę kupienie tego nieba u Pana Boga. Albo trochę wywalczenia coś za coś. Ja, Panie Boże, dla Ciebie jakieś dobre uczynki, ja dla Ciebie jakiś akt pobożności, ale Ty mi teraz będziesz winien za to niebo. Ten sposób myślenia o życiu wiecznym, o niebie, zdecydowanie nie jest właściwym obrazem ani religijności, ani Boga. Wręcz czasami niektórzy próbują postulować usunięcie tego pojęcia zasługi w ogóle z naszego języka religijnego, że nie powinniśmy w ogóle w tych kategoriach mówić i najlepiej w ogóle ten termin usunąć. Jest na przykład taki fragment książki ojca Adama Szustaka, Lekcje Hioba, w którym dokładnie o tym pisze. Posłuchajcie. Wiara może stać się targowiskiem, czyli myśleniem zakładającym, że trzeba zasłużyć na Bożą przychylność. A skoro zasługiwanie, to też możliwość negocjacji, targowania się. Panie Boże, ja nie będę grzeszyć, będę święty, ale Ty mi za to dasz to i to. Bogu zupełnie obca jest logika coś za coś. Bóg nie zgadza się na myślenie typu: jeśli będę dobry, święty i fajny, to pójdę do nieba. U Niego to tak nie działa. Jezus próbuje nas przekonać, że ta logika wymiany, logika darów polegająca na tym, że musisz coś zrobić, żeby zasłużyć, że ona u Jego Ojca nie działa. Strasznie często używamy w Kościele słowa zasłużyć. Mówi się o zasługiwaniu na niebo, ale czy tak naprawdę ktoś kiedykolwiek w historii świata zasłużył na niebo? Nikt nigdy w życiu nie zasłuży na niebo. Wyrzuć w końcu to myślenie, że u Pana Boga trzeba sobie na coś zasłużyć. Mocne, jasne, wyrzuć takie myślenie. I oczywiście ma pełną rację ojciec Adam, mówiąc, że ten sposób myślenia o relacji z Panem Bogiem jest zupełnie nietrafiony. Taki sposób myślenia, w którym moja zasługa miałaby być jakąś przyczyną Bożego działania, że Pan Bóg zechce mi okazać jakąś życzliwość, jakąś dobroć, swoją łaskę, dopiero wtedy, kiedy ja uruchomię w Nim to działanie jakimś moim wcześniejszym. Że ja odmówię jakiś pacierz, to Pan Bóg za to mi coś da. Ja zrobię jakiś dobry uczynek, to Pan Bóg mi za to coś da. Taki kupiecki, handlowy sposób budowania relacji z Bogiem nie działa. To prawda. Ale możemy wpaść w pewnego rodzaju religijną schizofrenię, wtedy, kiedy będziemy z jednej strony mówić język zasługi do kosza, a z drugiej strony będziemy przychodzić na liturgię, gdzie bardzo często w modlitwach mszalnych, tych oficjalnych modlitwach Kościoła, będziemy prosić Pana Boga o to, żebyśmy zasłużyli na życie wieczne, o to, żebyśmy zasłużyli na niebo. Ponad 200 razy w mszale pojawia się modlitwa z prośbą o zasługę. No to jak się w tym odnaleźć? To z jednej strony mamy te słowa wyrzucić do kosza, to dlaczego Kościół nam każe się modlić, prosząc o zasługę? Jak się w tym nie pogubić? I tu, drodzy, trzeba zrobić takie ważne rozróżnienie. Trzeba zdecydowanie wyrzucić do kosza myślenie o zasługach jako przyczynach Bożego działania, właśnie w tym sensie handlowym. Tak rozumiana zasługa leci do kosza. Ale można w inny sposób pomyśleć o zasłudze, tak jak to próbuje tłumaczyć Kościół. Ale wydaje mi się, że chyba nie do końca do naszej świadomości to drugie tłumaczenie jakoś dociera. Dlatego spróbuję dzisiaj jakoś je pokazać. Ono nie pokazuje zasługi jako przyczyny Bożego działania, przyczyny Bożej łaski, ale dokładnie odwrotnie, jako skutek. Skutek Bożej łaski. Ja zaczynam zasługiwać dopiero wtedy, kiedy najpierw Pan Bóg coś we mnie zrobi swoją łaską. Jego łaska zawsze jest uprzedzająca. Jego łaska zawsze jest pierwsza. Po pierwsze dlatego, że kiedy mówimy o zasługach, to najpierw zawsze musimy myśleć o zasługach Jezusa Chrystusa. Bo tak naprawdę to On jest jedynym, który w swoim działaniu jako człowiek postępował tak, że mógł zasłużyć. Dlaczego? Bo nigdy nie popełnił grzechu. Bo Jego działanie także jako człowieka było zawsze doskonałe. Zawsze w absolutnym posłuszeństwie Bogu. Zawsze w absolutnej realizacji woli Boga. Jako człowiek postępował zawsze tak, jak należało postąpić. W związku z tym Jego działanie, Jego postępowanie, Jego miłość była zasługująca. A że równocześnie jest Bogiem, to Jego zasługi stają się nieskończone, wieczne. Dlatego też będziemy mówić o tym, że jesteśmy zbawieni z powodu zasług męki Jezusa Chrystusa. I to pięknie widać w tej dzisiejszej Ewangelii, opowiadającej o miłosiernym Samarytaninie. My jesteśmy raczej przyzwyczajeni do czytania tej Ewangelii w takim kluczu naszego zasługiwania. To znaczy, słyszymy to zakończenie Ewangelii, idź i ty czyń podobnie i stawiamy sobie pytanie, jak ja bym się zachował w tej sytuacji. Czy ja byłbym takim miłosiernym Samarytaninem, który by się pochylił przy człowieku potrzebującym pomocy? Czy jakbym teraz wyszedł z kolegiaty i na plantach znalazł człowieka leżącego, to bym stwierdził, o, ja jeden z alkoholików, no, trochę przesadził już. Trzeba przejść obok. Nie, no, jest dużo ludzi na plantach, to ktoś by się zajął, niekoniecznie ja się muszę zająć. Stawiamy sobie od razu takie pytanie, co ja bym zrobił w tej sytuacji. I myślę, że to jest ważne pytanie. Ale zanim je postawimy, trzeba odwrócić rolę w tej Ewangelii. I nie postawić się w roli miłosiernego Samarytanina, ale odnaleźć się w roli tego człowieka, który jest ograbiony, pobity i ledwo żywy. Bo tak wygląda człowiek, który popełnił grzech. Grzech jest tym, co nas ograbia z naszej godności i dobroci. Grzech jest tym, co nas odziera. Grzech jest tym, co zabiera nam życie. Jesteśmy ledwo żywi. I wtedy tą drogą przechodzi miłosierny Samarytanin, którym jest Jezus. To On się zatrzymuje przy nas. To On, mimo że dla nas jest Samarytaninem, to znaczy, że my w grzechu traktujemy Go jako naszego nieprzyjaciela, bo przecież konsekwencje mojego grzechu uderzają właśnie w Niego. To On się zachowuje dokładnie odwrotnie. Ja Go traktuję jak nieprzyjaciela, a On mnie traktuje jak najbliższego przyjaciela, przy którym się zatrzyma, przy którym będzie blisko, którego rany chcę opatrzyć, za którego chcę wziąć odpowiedzialność i konsekwencje też mojego grzechu. Ja wezmę Twoją śmierć na siebie, żebyś Ty miał moje życie. I jak odkryjemy, że moje zbawienie jest w zasługach Jezusa Chrystusa, w Jego miłości, w Jego przyjaźni i że ja naprawdę mogę w tych zasługach uczestniczyć, mogę je potraktować jako swoje. Dlaczego? No bo przez chrzest stałem się członkiem Jego ciała. Zasługi głowy tego ciała stają się zasługami całego ciała. Jako członek tego ciała mogę powiedzieć, mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, to są moje zasługi. Co prawda wypracowane i wywalczone przez Jezusa, ale On mi je przekazał. Jestem zbawiony przez udział w Jego zasługach. Więc tu już widać ten pierwszy moment łaski. Zasługi są przede wszystkim Jezusa. Ale jak odkryję, że uczestniczę w Jego zasługach, to odkrywam jeszcze drugą prawdę. Mianowicie, że moje dobre czyny również mogą być zasługujące na nagrodę Boga. Nie w takim sensie zasługujące, że ja zbieram jakieś cudowne punkty, które mi dadzą niebo. Wydaje mi się, że czasami trochę możemy w ten sposób o tym myśleć, że dobre uczynki to jest trochę jak zbieranie punktów lojalnościowych na karty, jak na stacji benzynowej. Każde tankowanie to są punkty, odpowiednia ilość punktów można potem zamienić na paliwo, choć doskonale wszyscy wiemy, że trzeba zebrać jakieś miliony punktów, żeby parę litrów zatankować. I my trochę tak myślimy, zbieram dobre uczynki i na moją kartę lojalnościową w niebie zbierają się punkty. Złe uczynki, no to trochę punktów tracę. No i w dniu śmierci staje przed świętym Piotrem, on na czytniku sprawdza i mówi 3280 punktów, bardzo mi przykro, nie, bo jest o 4000. Nie załapałeś. Nie, zupełnie nie ten sposób myślenia, nie te kategorie. Dobre uczynki nie są zbieractwem punktów. Dobre uczynki są dziełem łaski Boga we mnie. Ja nie mógłbym żadnego dobra uczynić, gdyby Bóg mnie do tego dobra nie uzdolnił. Gdyby Bóg najpierw mnie nie zbawił. Gdyby Bóg nie wlał we mnie pragnienia czynienia dobra. On mnie uzdalnia do tego, ale nie determinuje. To jest niezwykle ważne, żeby to zrozumieć. Ja jestem zdolny uczynić dobro dzięki Niemu, ale mogę to dobro odrzucić. Mogę tego potencjału czynienia dobra nie podjąć. Mogę Bogu powiedzieć, nie chcę czynić dobra, mimo że jestem do tego dobra uzdolniony. Dlatego też widać tutaj, że Pan Bóg chce czynić dobro w świecie nie tylko obok nas, ale też z nami i przez nas. To jest coś przepięknego. Ja jestem niezwykle zachwycony tym w katolicyzmie, że Kościół katolicki tak bardzo mocno pokazuje, że Bóg nie działa w naszym życiu poza nami. To nie jest tak, że interwencje Pana Boga w naszym życiu są tylko nadzwyczajne, że nagle przychodzi jakaś łaska z nieba, spada gdzieś z kosmosu i widzimy cuda. Nie, zwyczajny sposób działania Pana Boga jest taki, że czyni dobro w naszym życiu i w życiu innych ludzi, współpracując z nami, dając nam potencjał łaski, ale ja mogę tę łaskę podjąć i faktycznie czynić dobro, które staje się moim udziałem. W wolności i w miłości, bo tylko takie czyny są zasługujące, kiedy ja świadomie wybieram to dobro, czyli świadomie podejmuję łaskę, z którą współpracuję i równocześnie kieruję się miłością. Bo mogę uczynić coś dobrego, ale z zupełnie innych pobudek. Mogę na przykład uczynić dobro, jaką jest pomoc jakiejś osobie, ale robię to nie dlatego, że kocham tę osobę i chcę jej pomóc, tylko robię to dlatego, żeby inni mnie zauważyli i żebym urósł w ich oczach. Albo dlatego, że mam jakiś partykularny cel w tym, może ukryty. Tak, zrobiłem coś dobrego, pomogłem, ale taki czyn nie jest zasługujący na nagrodę, bo nie jest kierowany miłością. I co niezwykle pięknego tutaj widać? W tym nagradzaniu dobra przez Pana Boga jest jakieś poczucie sprawiedliwości ze strony Pana Boga, ale też można by było powiedzieć, że Pan Bóg uważa, że to jest słuszne, żeby dobro było nagradzane. Kieruje się i sprawiedliwością, i swoją mądrością. Nie musi tego robić. To zawsze będzie Jego dar. To zawsze będzie Jego łaska. On nie jest jakby, nie wiem, jakoś przykuty do ściany, że musi to nagrodzić. Nie, On jest w tym wolny. Ale chce nagradzać dobro. Także tą nagrodą, jaką jest życie wieczne. To trochę tak, jak student przychodzi na egzamin. Wykładowca nie musi mu dać piątki. Nawet jak bardzo dobrze umie. Może pomyśleć wykładowca, świetnie się nauczył, ale na piątkę umiem tylko ja. Co tu dużo mówić. Może na przykład wykładowca powiedzieć, dam mu czwórkę, zmobilizuję go to do pracy. Będzie się uczył jeszcze bardziej. A może wykładowca uznać, że słusznym jest nagrodzić adekwatną oceną jego wiedzę. To znaczy ta jego wiedza, to dobro, które on uczynił, niejako zasługuje, jest właśnie pociąga tego wykładowcę do tego, żeby to nagrodzić. Równocześnie może ten wykładowca jeszcze go pochwalić, powiedzieć, naprawdę pięknie jest wykładać dla takich studentów. To jest sama radość współpracować z takim studentem. Nie musi tego zrobić, ale może, bo słusznym jest nagrodzić dobro. Ale tu jeszcze widać jedną niesamowitą cechę Pana Boga. Mianowicie, Bóg nie chce przegapić jakiegokolwiek dobra z naszej strony, ale chce, żeby każde dobro było zauważone. Nawet najmniejsze dobro Bóg zauważa, nagradza i odpowiada jeszcze większym dobrem na nasze dobro. Ta relacja z Panem Bogiem jest taka responsoryjna. Dobro pociąga dobro. Ja czynię dobro, a Bóg odpowiada jeszcze większym dobrem. My czasami mamy takie doświadczenie, że po co ja się starałem, po co coś robiłem, nikt tego nie zauważył. Tak bardzo chciałem uczynić coś dobrego, a wszyscy przeszli obojętnie. Po co było się starać? To w tych wszystkich momentach sobie pomyśl. Bóg to widział. Bóg nie przejdzie obojętnie obok tego dobra. Może moja rodzina tego nie zauważyła. Może moi znajomi tego nie zauważyli. Może mój pracodawca tego nie zobaczył. Bóg to zobaczył. Nie ma takiego dobra, które Bóg by zmarnował, którego by nie dostrzegł, wobec którego przeszedłby obojętnie. Bóg na każde dobro odpowiada jeszcze większym dobrem. I nawet nie wiemy, kiedy nasze dobro zaczyna też pomagać innym ludziom. Bo Bóg nie tylko nagradza nas, ale biorąc nasze dobro też nim dysponuje i mówi, temu człowiekowi trochę dobra brakuje, ale ty go masz dużo. Podziel się, daj mu. Ja będę widział twoje dobro w nim. To jest to, co nazywamy wstawiennictwem świętych, czerpaniem zasług świętych. Bóg potrafi również zobaczyć w jakimś człowieku dobro, które zostało mu podarowane przez innych, przez przyjaciół. Chociażby kojarzymy tę Ewangelię, gdzie Bóg uzdrawia człowieka sparaliżowanego ze względu na wiarę jego przyjaciół. Dobro uczynili przyjaciele, ale Bóg to dobro przekazał człowiekowi, który go pokazuje, który tego dobra potrzebuje. Przepiękna jest ta teologia zasług. Nie chodzi w niej o kolekcjonowanie punktów. Nie chodzi w niej o handlowanie z Panem Bogiem. Nie chodzi o kupienie sobie nieba. Nie, jesteśmy zbawieni z czystej łaski ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Ale równocześnie Bóg mówi, nie ma takiego dobra, którego bym nie zauważył. Nie ma takiego dobra, które zlekceważa. Twoje dobro pociąga zawsze jeszcze większe dobro z mojej strony, bo na Twoje dobro chcę odpowiedzieć samą miłością. Amen.